Bardzo serdecznie Państwa witamy. Jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Skoków nie było, bo Niemcy nie zdołali ich zorganizować w ostatni weekend, ale był puchar kontynentalny i na tym pucharze kontynentalnym całkiem dobrze radził sobie Aleksander Zniszczał.
No właśnie, Zniszczał zajął bardzo dobre szóste i czwarte miejsce w obu konkursach. Jeżeli chodzi o sam puchar kontynentalny, to były zawody inauguracyjne, bo on zaczyna się nieco później niż rywalizacja w Pucharze Świata. Te pierwsze zawody w norweskim Lillehammer zakończyły się one podwójną wygraną reprezentanta gospodarzy Mariusza Lindvika. Myślę, że niektórzy tego zawodnika już będą kojarzyć, bo on w zeszłym sezonie całkiem nieźle radził sobie w Pucharze Świata. No i myślę, że po takich skokach ma dużą szansę, żeby wskoczyć już nawet do kadry na Engelberg. A jeżeli chodzi o Zniszczała, no
on
to...
On też walczy o kadrę naszą.
Tak, i mamy też szansę dzięki jego dobrym wynikom, żeby ta pula startowa w Pucharze Świata wynosiła 7 skoczków, więc z uwagą będziemy się przyglądać występom tego skoczka.
Tak, czyli sam sobie może załatwić miejsce w pucharze, już w tym pucharze właściwym. I jeszcze z takich informacji niepiłkarskich, bo skończyła nam się piłka ręczna, ale mamy siatkówkę, plus liga, już 10. kolejka za nami, cały czas dzieje się bardzo dużo, ale niestety oczywiście dla kibiców z Rzeszowa niedużo. I ze Szczecina też. Mhm. O Szczecinie to zaraz powiemy, ale najpierw może Rzeszów. Tam wprawdzie zdołali odbić się trochę od dna Resowia. Wygląda to trochę lepiej niż na początku sezonu, ale w Jastrzębiu Resowia faworytem nie była i przegrała 3-1. No i przez to dalej jest w strefie spadkowej przedostatnie miejsce.
Wydawało się, że Resowia po tych udanych dla nich, trzeba powiedzieć, klubowych mistrzostwach świata złapie troszeczkę wiatru w żagle. Stało się inaczej, ale trzeba przyznać, że mają też trochę pecha do terminarza, bo na początku jak im nie szło, no to grali co prawda z tymi słabszymi zespołami. Teraz trafili już na kogoś konkretniejszego i nawet mimo tych dobrych wyników na tych klubowych mistrzostwach, no dalej nie zbierają punktów i tkwią prawie, że na dnie tabeli.
Nie odbył się oczywiście mecz Chemika ze Stocznią i do końca nie wiadomo, co z tą Stocznią będzie. Wiemy, że w Stoczni nie ma już praktycznie siatkarzy. Oczywiście te kontrakty zostały rozwiązane z winy klubu, ponieważ siatkarze nie dostawali należnych im wypłat. Miał być wielki projekt. Wiemy wszyscy, jak to się skończyło. Szkoda, bo ucierpiała przede wszystkim polska siatkówka, polska liga siatkówki, no ale też ta opinia. No niestety do końca teraz nie wiemy, jak to się wszystko skończy. To taka przykra informacja. No a Stocznia, gdyby grała tym składem, który miała, no to całkiem dobrze im szło, bo teraz, chociaż nie grała tego spotkania, jest na 7. miejscu jeszcze w tabeli. A co do tych, którzy nie zawodzą, no to tu oczywiście mamy Zaksę Kędzierzyn Koźle, kolejna wygrana, tym razem 3-1 z Wartą Zawiercia.
Ale trzeba przyznać, że zespół Zawiercia, który w tym sezonie naprawdę prezentuje się bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć nawet lepiej.
6. miejsce.
Dokładnie tak. To punktowanie bardzo regularne i postawili się zespołowi z Kędzierzyna i to na ich terenie. Potrafili wygrać jednego seta. No patrząc na nazwiska, jakimi dysponują oba te kluby, no to wydawało się, że tutaj Zaksa może spokojnie wygrać do zera, a stało się inaczej.
Bardzo dobrze też radzi sobie Oniko Warszawa. Oni tym razem pokonali silny Tref Gdańsk na wyjeździe 3-1, a przypomnijmy, że do tego klubu, oczywiście do Oniko Warszawa, teraz dołącza Bartosz Kurek.
No i dołączy jeszcze Bułgar Pęczew, też były zawodnik Stoczni Szczecin, więc jeżeli ci siatkarze szybko się wkomponują do zespołu Oniko, który już jest na 3. miejscu w tabeli, myślę, że to też urodzi się nam taki kolejny mocny kandydat do gry w playoffach.
Bardzo wysoko, jak no na pewno nie byli faworytem, aby być tak wysoko, czyli na 2. miejscu gracze z Radomia, Gecerat Czarni. No, ale oni w tej kolejce przegrali z mistrzem, aktualnym mistrzem Polski Skrom Bełchatów na ich terenie 3-1.
No i wygląda na to, że Skra chyba też już powoli zaczyna odrabiać te ligowe straty do rywali. Na razie jest na 5. miejscu w tabeli, ale tak naprawdę te straty punktowe do chociażby zespołu z Radomia już skurczyły się do zaledwie 3 punktów.
No i z pozostałych wyników AZS Olsztyn przegrał się z Cuprum Lubin 2-3, a MKS Będzin też 2-3 poległ u siebie z GKS Katowice.
Szczególnie te dwa punkty cenne dla zespołu z Lubina, który do tej pory miał 6 oczek, podobnie jak Resywia i Będzin. No i po tej wygranej troszeczkę Lubinianie odskoczyli od strefy barażowej spadkowej na 12 miejscu z dorobkiem 8 punktów.
To tyle, jeżeli chodzi o te informacje niepiłkarskie. Za chwilę wracamy z Ligą Mistrzów. Tak jak mówiliśmy, Liga Mistrzów, dzisiaj już ostatnia kolejka, no i ostatnie rozstrzygnięcia, dzisiaj i jutro oczywiście. Dzisiaj gra grupa A, B, C i D, no i tak po kolei w grupie A. Tutaj mamy jasne, kto awansuje dalej, ale nie wiemy do końca, kto zajmie pierwsze miejsce. Jeszcze szansa Atletico i Borussii. Atletico 2 punkty przewagi nad Borussią. No i Atletico gra na wyjeździe z Bergami, z klubem Brisz, a Monaco u siebie podejmuje Borussię Dortmund. Jakbyśmy patrzyli patrzyli na dotychczasowe wyniki, no to Borussia mogłaby sobie 3 punkty dopisać.
Tym bardziej, że w Monako cały czas istny szpital, 11 kontuzjowanych zawodników zespołu Thierry'ego Henry'ego, więc te nastroje nie są zbyt wesołe. Myślę, że Francuzi już mają serdecznie dosyć w tym sezonie Ligi Mistrzów. Z kolei, jeżeli chodzi o Borussię i Atletico, no to w lepszej sytuacji są gracze Diego Simeone. Tak naprawdę, jeżeli odniosą zwycięstwo w Brugi, to już nie muszą się oglądać na bramki, na bezpośrednie mecze i wtedy mają awans z pierwszego miejsca.
W grupie B jasne jest, że Barcelona ma pierwsze miejsce, ale mimo wszystko sporo od tej Barcelony zależy, bo o drugie miejsce rywalizuje Tottenham i Inter. Oni mają po 7 punktów, ale to Tottenham gra z Barceloną na wyjeździe. I teraz kwestia, jak do tego spotkania gracze z Barcelony podejdą, a Inter u siebie gra z holenderskim PSV.
No i wydaje się, że Inter mimo wszystko tutaj 3 punkty raczej powinien zdobyć, bo PSV też grał przysłowiową pietruszkę. No i to, co wspomniałeś, dużo zależy od tego, jaki skład desygnuje trener Ernesto Valverde na ten ostatni mecz z Tottenhamem. Pomni tego, co widzieliśmy w poprzednich sezonach, chociażby ten mecz z Rubinem Kazań sprzed kilku lat, kiedy tam zawodnicy z Barcelony B wyszli na boisko, można się spodziewać wszystkiego.
Tak, tym bardziej, że ostatnio tym młodym całkiem dobrze idzie, chociażby w Pucharze Króla, także pewnie będzie chciał trener zobaczyć, na co ich stać z silniejszym przeciwnikiem. Grupa C, niezwykle ciekawa grupa, tu jest bardzo dużo możliwych opcji. Na razie Napoli 9 punktów, PSG 8, Liverpool 6 i zawodnicy z Belgradu 4. No i teraz Liverpool u siebie podejmuje Napoli, a Cervena Zvezda PSG.
No i szczerze mówiąc, no, ciężko cokolwiek wywróżyć z tej grupy. Wiemy na pewno tylko to, że zespół z Belgradu już nie ma matematycznych szans na awans, ale mają jeszcze szansę na to, żeby przeskoczyć Liverpool, ale tych warunków troszeczkę jest, bo Liverpool musiałby przegrać, a zespół z Belgradu musiałby pokonać u siebie PSG. Choć przypomnijmy, że Krwiana Zvezda u siebie zdobyła wszystkie 4 punkty w dotychczasowej edycji Ligi Mistrzów w 2 meczach.
No i grupa D, ta powiedzmy najmniej ciekawa. Tutaj awansuje Porto i Schalke i kolejno z pierwszego i drugiego miejsca. Na trzecim i czwartym jest Galatasaray i Lokomotiv. No i te zespoły jeszcze nie wiadomo, kto zajmie trzecie, a kto ostatnie miejsce. Wiadomo, że Schalke podejmie Lokomotiv, a Galatasaray zagra z Porto.
Ze względu na Polaków oczywiście większość kibiców bardziej będzie zainteresowana losem zespołu z Moskwy. No tak jak wspomniałeś, ta strata punktowa do zespołu Galatasaray to jest tylko 1 punkt, więc no można powiedzieć, wystarczy wygrać w Gelsenkirchen, chociaż
wystarczy.
Patrząc na to, jak Schalke gra w tej grupie, to łatwe zadanie z pewnością nie będzie.
Jutro. Grupa E na początek. Tutaj nie wiadomo, kto zajmie pierwsze miejsce, ale tak dobrze się składa, że rozstrzygnie to się w bezpośrednim spotkaniu, bo Ajax u siebie podejmie Bayern Monachium.
No i patrząc na tabelę, wiemy, że Bayernowi wystarcza remis, ale zobaczymy, czy Bawarczyków będzie satysfakcjonowała gra na podział punktów. Patrząc na to, jak ostatnio radzą sobie w lidze, no wydaje się, że ta forma u nich troszeczkę zwyżkuje, a w tym drugim meczu no to tu już żadnych zmian nie będzie. Wiemy, że Benfica, niezależnie od tego, jakim wynikiem się skończy ich bezpośrednie starcie, za jakim Ateny zajmie trzecie miejsce, a zespół z Grecji ukończy tą grupę na miejscu ostatnim.
W grupie F wiemy tyle, że na pewno awansował Manchester City. Manchester City podejmie u siebie Hoffenheim. Niemcy akurat na awans już szans nie mają. Shakhtar Donetsk natomiast podejmie u siebie Olympique Lyon. No i to jest mecz o drugie miejsce.
No rzeczywiście jest to starcie o konkretną stawkę w tej grupie. Dobrze się tak złożyło, że mamy kilka takich meczów, które rzeczywiście decydują o być albo nie być w 1/8. No Lyon wydaje się być delikatnym faworytem, ale zespół z Francji, cały czas mam takie wrażenie, że troszeczkę brakuje im doświadczenia i w tych kluczowych momentach niektórych spotkań tracą przewagę. Czy tak będzie w starciu z zespołem Szachtara, przekonamy się już jutro.
W grupie G też wszystko, jeżeli chodzi o pierwsze, drugie miejsce, jest jasne. Pierwsze miejsce Real Madrid, drugie Roma. Nie wiadomo, kto zajmie trzecie i czwarte, bo tu po 4 punkty mają Wiktoria Pilsno i CSKA Moskwa. A stawki mecze wyglądają tak, że Wiktoria Pilsna u siebie podejmie Romę, a Real Madryt zagra w CSKA, no i pewnie będzie chciał zmazać tą wyjazdową plamę po porażce.
No i wydaje się, że Wiktoria Pilsna i CSKA najprawdopodobniej pozostaną z takim dorobkiem punktowym. I wydaje się, że w takiej sytuacji właśnie zespół z Czech dzięki lepszemu bilansowi zajmie trzecie miejsce, co będzie ich premiowało do tego, żeby wiosną grać w Lidze Europy.
W grupie H wiemy, że awansuje Juventus i Manchester. Bliżej pierwszego miejsca jest Juventus. Juventus akurat gra na wyjeździe z Young Boys Berno, a Valencia u siebie podejmie Manchester United. Valencia ma pewne trzecie miejsce.
Ale wydaje się, że zespół nietoperzy jest dla Manchesteru trudniejszym wyzwaniem niż dla Juventusu wygrana z absolutnym debiutantem, czyli zespołem Young Boys Berno, więc wydaje się, że stara dama, która jest drużyną o wiele bardziej doświadczoną w pucharach, powinna to pierwsze miejsce w grupie zachować.
I jeszcze przed Ekstraklasą Polacy za granicą, bo w tym tygodniu mamy dużo tych nazwisk i to nie chodzi tylko o występy, ale też o występy z jakimś konkretnym dorobkiem, ale może po kolei. Łukasz Fabiański, oczywiście cały mecz, jego West Ham United wygrał z Crystal Palace 3-2. No i niespodzianka w takim sensie, że Jan Bednarek, Southampton, zagrał 90 minut.
Ja to wiążę też ze zmianą trenera, bo w tym zespole doszło do roszady na stanowisku szkoleniowca. Dla Jana Bednarka to jest nowa szansa i oby tą szansę wykorzystał. Na razie 90 minut, a trener Brzęczek, myślę, cały czas tego zawodnika obserwuje.
Kamil Grosicki rozstrzelał się na dobre. Jego Hull City zremisował swój mecz 2-2, a jedną z bramek zdobył właśnie Grosik. Mateusz Klich bez zmian, czyli 90 minut w składzie Leeds United, a jego zespół też na plus.
Strzelali również nasi zawodnicy, którzy występują, że tak powiem, w ligach troszeczkę bardziej egzotycznych, jak na nasze warunki. Damian Kądzior, bramka dla zespołu Dynama Zagrzeb, chociaż zagrał niepełne spotkanie, bo było to 77 minut. No i kolejne trafienie Kamila Wilczka dla Brentby Kopenhaga i Wilczek na dobrej drodze do zdobycia tytułu Króla Strzelców.
Jeżeli chodzi o Bundesligę i o Niemcy, w bardzo dobrej formie jest Robert Lewandowski, a jego Bayern, tak jak mówiłeś, troszkę lepiej. Zwycięstwo 3-0 i dwie bramki Lewandowskiego. Bez zmian u Marcina Kamińskiego. On gra w Düsseldorfie po 90 minut, ale też bez zmian, jeżeli chodzi o wyniki, bo Fortuna tym razem przegrała z Werderem 1-3. Łukasz Piszczek tradycyjny, jeżeli jest oczywiście zdrowy, 90 minut, a jego BVB bardzo cenne zwycięstwo, bo derbowe z Schalke 2-1.
Z kolei w Rosji zawodnicy Lokomotivu, czyli Grzegorz Krychowiak i, co ważne, Maciej Rybus, który powrócił do zdrowia, pełne spotkanie, a ich drużyna pokonała zespół Orenburga 2-1.
Ja Krychowiak został przez kibiców wybrany piłkarzem miesiąca, jeżeli chodzi o Lokomotiv. Łukasz Skorupski, 90 minut w meczu Bolonii z Empoli, ale tutaj przegrana 1-2. Bartosz Bereszyński, 90 minut i czerwona kartka. Sampdoria zremisowała z Lazio 2-2. Jeżeli chodzi o Sampdorię, to jeszcze Dawid Kownacki, 35 minut i asysta tym razem. No i Karolinety też 90 minut.
Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków grających w Serie A, no to dużo dobrych informacji. Najpierw bramka Mariusza Stępińskiego w zespole Chievo Verona i 90 minut w meczu z Parmą. Ta bramka Stępińskiego na wagę remisu. Bardzo dobre spotkanie Arkadiusza Milika. Dwa trafienia naszego reprezentacyjnego napastnika. 90 minut w meczu z Frosinone. W tym samym spotkaniu na listę strzelców wpisał się też Piotr Zieliński.
A skończyło się 4-0. Krzysztof Piątek zdobył kolejną bramkę, już 11 w tym sezonie Serii A. Jest oczywiście liderem.
Goni tym razem go z karnego, dodaj.
Ronaldo, tak. On ostatnio w ogóle zdobywa te bramki tylko z karnych, ale dobrze, że zdobywa. A Wojciech Szczęsny, tradycyjne 90 minut w ważnym meczu, bo Juventus grał z Interem i wygrał 1-0. Czyli tak całkiem dosyć dobry, pokaźny ten dorobek naszych reprezentantów. A my za chwilę wracamy z Ekstraklasą.
Turning.
18. kolejka Ekstra Klasy jeszcze przed świętami będą grać. No a w tej 18. troszkę się działo. Zagłębie Lubin podejmowało Piasta Gliwice. Skończyło się remis 2-2.
Chociaż tak naprawdę z przebiegu meczu Piast mógł sobie zapewnić nawet 3 punkty. Ale tradycyjnie grzechy, można powiedzieć, polskich drużyn, niewykorzystane okazje i błędy w defensywie, i dzięki temu Miedziowi mają 1 punkt.
Pierwsze zwycięstwo pod wodzą Adama Nawałki Lecha Poznań, który wygrał 2-0 ze Śląskiem Wrocław, no i przez to też w Śląsku zmienił się trener, a raczej nie jest już trenerem Pawłowski. No a Nawałka powoli układa sobie ten zespół tak, jakby chciał.
Dokładnie tak, no, układa to jest chyba dobre sformułowanie. Ja bym powiedział, że zespół z Poznania dostosował się do jakości, jakość gry z Poznania dostosowała się do jakości Murawy, więc bardzo przeciętna ta gra była, ale cel został osiągnięty.
Bramka
Amarala rzeczywiście sobie piękna.
Pogoń Szczecin podejmował u siebie Zagłębie Sosnowiec, no i Pogoń musiała to spotkanie wygrać, a wygrała tylko 1-0.
Chociaż trzeba przyznać, że ta bramka dla Pogoni, delikatnie mówiąc, mocno kontrowersyjna, bo tam nawet użyto systemu VAR, a dalej trwają dyskusje, czy Spasdele w momencie podania nie był na spalonym. No, w Sosnowcu poczuli się mocno okradzeni z 2 punktów.
Korona Kielce podejmowała u siebie Wisłę Płock, skończyło się kolejnym remisem w tej kolejce 2-2.
Dwa gole dla zespołu z Płocka zdobył Giorgi Merebaszwili, zawodnik, który no, taką formę ma mocno falującą. Tym razem jest na fali wznoszącej. Zobaczymy, czy wyciągnie swój zespół z dolnej części tabeli.
Wisła Kraków podejmowała Jagiellonię Białystok. Wiadomo, z jakimi problemami gra, czy boryka się Wisła Kraków. No ale to spotkanie możemy podzielić na dwie połowy. Pierwsza dla Wisły 2-0, druga zdecydowanie dla Jagiellonii skończyło się 2-2, a Wisła naprawdę miała duże szczęście, że tego spotkania nie przegrała, i tutaj plus dla bramkarza.
Rzeczywiście bramkarz Wisły Lis był tutaj bardzo jasną postacią swojej drużyny, a Jagiellonia pokazała naprawdę hartę ducha, bo przegrywała 2-0, ale jak to mówił klasyk, 2-0 to jest niebezpieczny wynik. Po raz nie wiadomo, który to powiedzenie się sprawdziło, tym razem padło na Wisłę Kraków.
Górnik Zabrze, zdawało się, że wejdzie na te właściwe tory. Ostatnio wysoka wygrana z Wisłą Płock, ale nic z tego. Tym razem Górnik podejmował u siebie Miedź Legnica, która też za dobrze sobie ostatnio nie radziła, no ale się przełamała się i wygrała w Zabrzu 3-1. W bardzo dobrej formie ostatnio jest Henry Koyama, no i bramkę zdobył po dłuższej przerwie Petteri Forsell z rzutu karnego.
Patrzę właśnie sobie tutaj na ostatnie wyniki Miedzi i zaczyna się zgadzać, bo ostatnie dwa mecze to są dwa zwycięstwa zespołu z Legnicy. No i tak niepostrzeżenie Miedź wyskoczyła z tej strefy spadkowej. Jeżeli będzie grała tak dalej, może nie już nie tak widowiskowo jak na początku sezonu, ale przede wszystkim skutecznie, no to myślę, że może bardzo szybko uciec z tej strefy spadkowej.
Największa chyba niespodzianka tej kolejki, Arka Gdynia podejmowała Krakowie i przegrała u siebie aż 0-3.
Patrząc na to, jak obie drużyny prezentowały się ostatnio, to rzeczywiście można mówić o sporej niespodziance. Arka naprawdę przyjemnie dla oka gra ten zespół, trzeba obiektywnie to stwierdzić, no ale co z tego, skoro brakuje argumentów w postaci strzelanych bramek. Krakowia też ostatnimi czasy odblokowała się, no i niby jedno zwycięstwo, a już wskoczyła na 10. miejsce w tabeli.
Lech, na koniec zostawiliśmy
hit
kolejki. Tak. Lechia Gdańsk, Legia Warszawa. No hit kolejki, o którym za dużo może lepiej nie mówić.
Nazwałbym go tak zwanym hitem kolejki, bo był on tylko i wyłącznie na papierze. Niestety, jeżeli chodzi o sam mecz, trzeba powiedzieć, że obie drużyny skupiły się przede wszystkim na tym, żeby nie przegrać. Najbardziej ucierpieli na tym chyba kibice w Gdańsku, ale trzeba przyznać, że frekwencja jak na tą porę roku i na poziom tego, co zobaczyliśmy, imponująca. 20 tysięcy ludzi na stadionie Lechii, dawno takich tłumów nie było. Wiadomo, że po części jest to efektem przyjazdu Legii Warszawa, ale dla Lechii najważniejsze jest to, że zachowali przewagę punktową nad zespołem stołecznym.
No właśnie, dla Lechii to jest korzystny wynik, ale trzeba się dziwić Legii, no bo przecież tracą już do Lechii 5 punktów. Tutaj mogli trochę odrobić, tego nie zrobili, a naprawdę dawno już nie było w naszej kolejce na tym etapie, czyli po 18 kolejce zespołu, który miałby 5 punktów przewagi nad drugim. To już jest jak na te realia ekstraklasowe pokaźna ilość punktów.
Pamiętajmy też, że już od jakiegoś czasu nie dzieli się punktów po sezonie zasadniczym, więc ta przewaga gwałtownie nie zmaleje i Legii i innym drużynom też pewnie nie będzie tak łatwo dogonić zespołu z Gdańska, chociaż może mówię to zbyt wcześnie. Zostało jeszcze trochę rundy wiosennej, więc dużo się może przez zimę zmienić.
Dotrzymuje kroku przynajmniej Legii, Jagiellonia Białystok, ona ma 32 punkty, później Piast 30, Korona 29, Pogoń Szczecin 28, Lech Poznań już 27, a Wisła 26.
Troszkę nam się spłaszcza ta tabela w tych środkowych rejonach. Arka Gdynia cały czas nie może wskoczyć do tej upragnionej ósemki na miejscu 9, 23 punkty. Dalej, tak jak wspomniałem, Krakowia już wyskoczyła na miejsce 10, awansowała też Miedź Legnica. Niebezpiecznie blisko strefy spadkowej Śląsk Wrocław, który ma 17 punktów i tylko punkt przewagi nad Górnikiem zawsze.
Tak, a Górnik i Zagłębia na tych miejscach ostatnich, ale tutaj jest różnica, bo 16 punktów Górnika i tylko 12 Zagłębia Sosnowic. No i jak Zagłębia czegoś nie zrobi, no to będzie głównym faworytem do spadku. Ale o Ekstraklasie jeszcze za tydzień będziemy mówić, chociaż podsumujemy sobie.
Tak, zostały nam
sobie
dwie kolejki, więc jeszcze troszeczkę tej Ekstraklasy nam zostanie w tym roku.
Tak, ale mamy nadzieję, że za tydzień już o skokach przede wszystkim też powiemy, że ten konkurs się odbędzie. Dzisiaj już dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.